Witamy Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj wracamy do Żużla, po raz kolejny od niego zaczniemy. Mamy rozgrywki ligowe, już półfinały w Ekstralidze, ale też bardzo dobra wiadomość z eliminacji do Grand Prix. A później planowalibyśmy kilka słów o siatkówce, no bo już Puchar Świata rozpoczął się dzisiaj. Trwają też Mistrzostwa Europy w koszykówce, no i na koniec oczywiście piłka nożna, tym razem reprezentacja, ale to za chwilę, a teraz wspomniany Żużel i najpierw eliminacje do ubiegłorocznego, do następnego Grand Prix. Te eliminacje odbywały się w Rybniku i pierwsze dwa miejsca zajęli młodzi polscy zawodnicy, czyli Bartosz Zmarzlik i Piotr Pawlicki. Kwalifikował się jeszcze trzeci zawodnik, no i oczywiście to mógł być tylko jeden zawodnik.
Tak, czyli Chris Harris, ale nas oczywiście najbardziej cieszy to, że pierwsze dwie pozycje zajęli bardzo perspektywiczni polscy żużlowcy, więc Bartosz Zmarzlik oraz Piotr Pawlicki. Zmarzlik już wcześniej startował w zawodach Grand Prix, więc nie będzie to dla niego jakaś nowość. Oczywiście w momencie otrzymania dzikiej karty tak się stawało. No i za każdym razem osiągał naprawdę przyzwoite wyniki.
Tak, stawał nawet na podium.
Tak, stawał przecież na podium, więc liczymy na niego bardzo mocno. Piotr Pawlicki to dla niego też na pewno będzie przełomowy sezon, podejrzewam. Może stać się już takim naprawdę żużlowcem pełną gębą. Nie tak dawno przecież jeszcze startowała jako junior. No a co do pozostałych zawodników, no to szkoda na pewno drugiego z braci Pawlicki, Przemysława, któremu tam do tego jednego punktu zabrakło, żeby mógł powalczyć o tą czołową trójkę. Tak się nie stało. No i jeszcze na 12 miejscu rywalizację kończył Kacper Gomulski.
Tak, no i Przemka Pawlickiego wyprzedził Chris Harris, który tradycyjnie właśnie z tych eliminacji po raz kolejny zakwalifikował się do Grand Prix. No nie wiem jak ten zawodnik musiałby jeździć, żeby się do tego Grand Prix nie dostać.
No to
już taka tradycja.
Taka istotna rzecz była tutaj jedna, że te zawody odbywały się w Rybniku, a Harris jest zawodnikiem właśnie miejscowego rowu Rybnik, więc tutaj ta znajomość toru z pewnością miała niebagatelne znaczenie.
Jeżeli chodzi o Ekstraligę żużlową, w niedzielę miały odbyć się dwa półfinały. No, jeden się odbył, a drugi prawie się odbył, no bo deszcz przeszkodził w rozegraniu do końca tych zawodów. W Częstochowie Sparta Wrocław jeździła z Unią Tarnów, no i zawody zostały przerwane na wyniku 20-13 dla drużyny z Wrocławia. Te zawody odbywały się w Częstochowie, bo we Wrocławiu akurat na półfinały remontują tor, ale nas bardziej interesuje to spotkanie, które odbyło się do końca, no bo co by nie mówić, jednak mieliśmy wielką niespodziankę w Toruniu, bo murowany kandydat do złota, czyli Unia Leszno, przegrał z zespołem z Torunia 41-49, a mógł przegrać nawet wyżej.
Mógł przegrać wyżej, ale to samo zwycięstwo OKS-u to jest naprawdę wielka, wielka niespodzianka, patrząc na to, jak oba zespoły radziły sobie w fazie zasadniczej. Tam Unia praktycznie wygrywała, co chciała, z kim chciała i kiedy chciała.
No, raz im się zdarzyło z Toruniem akurat przegrać.
No tak, ale w przeciągu całego sezonu zdecydowanie odstawali od reszty stawki. No KS Toruń miał wahania formy, tam bywało raz lepiej, raz gorzej, no ale rzeczywiście...
Ostatnio gorzej.
Tak, i w tym najważniejszym momencie właśnie w starciu z Fogo Unią pokazali się ci no, praktycznie wszyscy najważniejsi zawodnicy, chociaż największy dorobek punktowy tutaj przywiózł Paweł Przedpełski, 11 oczek, i to on był tutaj najskuteczniejszym, chociaż też swoje cenne punkty dorzucili Chris Holder i Grigory Łaguta.
Przed ostatnim nominowanym biegiem Toruń prowadził aż 12 punktami, ale Petersen i Sajfudinow wygrali 5-1, no i dzięki temu utrzymali w grze drużynę z Leszna. No, w rewanżu za tydzień wszystko się może zdarzyć, ale te 8 punktów to jest jednak znaczna przewaga. No, brakuje tylko w drużynie z Torunia tego, aby przebudził się ponownie Jason Doyle, który zdobył tylko jeden punkt w tym pierwszym półfinale. Oczywiście o tym drugim powiemy pewnie już za tydzień. Teraz krótka przerwa i wracamy z siatkówką i z koszykówką. We'll be right back. Z Pucharu Świata siatkarzy na Igrzyska Olimpijskie awansują dwa najlepsze zespoły. Dzisiaj nasza reprezentacja zaczęła od spotkania z Tunezją. No tu wynik mógł być tylko jeden, czyli szybkie 3-0, tak też było. Jutro gramy z Rosją, będzie troszkę gorzej. No mam nadzieję, że nie będzie troszkę gorzej, ale na pewno będzie mecz dużo trudniejszy, ale nasi siatkarze wydają się być w formie.
No i pamiętajmy też, że Rosjanie to ekipa po naprawdę słabym sezonie, szczególnie patrząc na to, jak spisywali się w Lidze Światowej. No gdyby to spotkanie było rozgrywane jeszcze powiedzmy miesiąc, dwa miesiące temu, to nie mielibyśmy wątpliwości, kto tutaj okazałby się lepszy. No właśnie, ale trenerem został po raz kolejny Władimir Alek. No wracają do kadry ci legendarni, można powiedzieć, siatkarze, a więc Dmitrij Muserski, wraca też Tietiuchin, a więc ta kadra została wzmocniona, przy jednak na tyle, żeby sprostać biało-czerwonym, no śmiem wątpić.
Zobaczymy jutro początek tego meczu, 11:40 naszego czasu, bo ten puchar rozgrywany jest oczywiście w Japonii. Co do dzisiejszych wyników, no to tu raczej niespodzianek nie było. Argentyna ograła Iran 3-1, no to może mała niespodzianka. Kanada uległa ekipie Włoch 1-3, Rosja wygrała z Wenezuelą 3-0, USA pokonało Australię 3-0, no i Japonia troszkę męczyła się z Egiptem, bo wygrała po tiebreaku 3-2. Jeżeli chodzi o naszą reprezentację, no to wygrali w trzech setach do 17, 15 i 20. Trener Antiga dał pograć wszystkim zawodnikom. Dobrze zagrał szczególnie Kurek, 13 punktów i Mika 10. Jeżeli chodzi o pozytywne informacje, no to wrócił Kubiak, ostatnio kontuzjowany, no i też zagrał dobrze i cieszy powrót kapitana przed tym spotkaniem z Rosją.
Tak, ale mimo wszystko dobrze go zastąpił Rafał Buszek na pozycji przyjmującego, bo naprawdę zagrał też równie skutecznie, 14 punktów zdobytych, a więc potwierdza się to, o czym już tu nieraz wspominaliśmy, że ta kadra ma naprawdę solidnych zawodników rezerwowych i z tego na pewno się bardzo możemy cieszyć.
I tak z Pucharu Świata w Japonii przeskakujemy do Francji. Tam trwa Eurobasket, czyli Mistrzostwa Europy Koszykarzy. Liczyliśmy na to, że nasi koszykarze wyjdą z grupy, w której mają m.in. Rosję, Bośnię i Hercegowinę, Mistrzów Europy, czyli Francuzów, Izrael i Finlandię, czyli taka dosyć mocna grupa. A tu się okazuje, że naszych może będzie stać na coś więcej niż tylko wyjście z grupy. Nasi wygrali pierwsze dwa spotkania po bardzo, bardzo ciężkich końcówkach. Pokonali i Bośnię i Hercegowinę, i Rosję, a wczoraj sprawili niemałą sensację, bo przegrali z ekipą mistrzów Europy i gospodarzy tego turnieju tylko 3 punktami, 66-69.
No szczególnie ta wygrana z Rosją to naprawdę jest bardzo miła niespodzianka dla wszystkich kibiców, bo jeszcze nie tak dawno Rosjanie na pewno znaczyli sporo, chociaż minęły te czasy, kiedy zawodnicy ze wschodniej granicy grywali w NBA, no ale na pewno to zwycięstwo bardzo cenne, no i ta porażka minimalna z Francuzami, z Tonym Parkerem w składzie, na pewno też naszym reprezentantom wstydu nie przynosi.
Dzisiaj mamy dzień przerwy na Eurobaskecie, jutro zagramy z Izraelem i to może być mecz o drugie miejsce, później zostanie jeszcze spotkanie z Finlandią, no, którą też stać na dużo, ale nasi są na bardzo dobrej drodze, żeby z tej grupy wyjść i to wyjść na całkiem dobrym miejscu. To tyle, jeżeli chodzi o te informacje niepiłkarskie. Teraz krótka przerwa i wracamy z reprezentacją Polski. Eliminacje do Mistrzostw Europy 2016, dwa kolejne spotkania za nami. Graliśmy z Niemcami, no i No nie wiem, czy niestety, no niestety na pewno, że przegraliśmy ten mecz 1-3, ale no chyba zagraliśmy nawet lepiej niż w tym spotkaniu, które rok temu wygraliśmy 2-0. Cieszy styl, w jakim gra kadra Polski. No Niemcy, mistrzowie świata, powrócili do swojej formy z mistrzostw właśnie w Brazylii. Ale cóż, nasi przegrywali już 2-0 w tym spotkaniu, potrafili się podnieść i gdyby mieli więcej szczęścia, to po pierwszej połowie mogli nawet remisować. No kiedyś nasza kadra po dwóch bramkach straciłaby kolejne dwie i to wszystko.
No tym bardziej grając z takim rywalem przecież jak Niemcy, bo pamiętajmy, że jednak nasi zachodni sąsiedzi to drużyna, która wybitnie nie leży naszym zawodnikom. Tylko ta jedna wygrana właśnie w zeszłym roku historyczna, bo właśnie była pierwsza. No ale teraz w porównaniu do tych poprzednich spotkań naprawdę graliśmy otwartą piłkę, no nie skupialiśmy się tylko na takiej kurczowej defensywie. Kilka akcji naprawdę mogło się podobać, oczywiście ta asysta Grosickiego a la Ricardo Quaresma z zewnętrzną częścią stopy to na pewno będzie chętnie oglądana w internecie. No ale cóż, atak naprawdę wyglądał nieźle, szkoda tylko, że te błędy obrony po raz kolejny się pojawiły tutaj. No pojawiały się takie informacje, że nie był do końca też sprawny chociażby Łukasz Piszczek podczas tego spotkania, stąd też jeszcze zmiana w pierwszej połowie, ale no nie tylko on tam popełniał błędy. Chociaż na plus można zaliczyć naprawdę dobry występ Macieja Rybusa, chociaż nie jest tak naprawdę nominalnym obrońcą, to jednak na tej lewej stronie spisał się bardzo dobrze.
No właśnie, mamy problem z tą obroną, już nie taki wielki jak kiedyś, bo ci zawodnicy jednak prezentują wyższy poziom. Większość komentatorów tak zwaliła winę na te dwie pierwsze bramki na Łukasza Piszka, tak jak mówiłeś, ale nie wiadomo, czy on nie grał właśnie z kontuzją, zresztą zostawał trochę osamotniony, bo też Milik mu za bardzo nie pomagał w tej obronie, ale skupmy się bardziej na plusach w tym meczu. No na pewno Maciej Rybus, przecież pomocnik, który gra na tej obronie i może to jest rozwiązanie tego problemu, który zawsze mieliśmy z lewą obroną, no takie niespodziewane rozwiązanie, ale przede wszystkim największe plusy to Kamil Grosicki, który jest w znakomitej formie, no i też Robert Lewandowski, śmieli się z niego niektórzy komentatorzy, że strzela tylko bramki ze słabymi rywalami, a tutaj przełamał się i trafił też i to bardzo ładnie z mistrzami świata.
Tak, i te wyróżnienia to jak najbardziej oczywiście zasłużone, bo Grosicki w meczu z Niemcami, jak i w tym następnym, o którym jeszcze powiemy, pokazał się ze znakomitej strony, dobra szybkość, niezły dribbling, chociaż na szczęście nie nadużywał tego, bo czasami go to gubi, no i ta asysta, no a Lewandowski oczywiście potwierdził swoją klasę tym razem w starciu z naprawdę renomowanym rywalem.
No Grosicki też wygląda lepiej fizycznie, jeżeli chodzi o tą postawę. Już nie daje się tak łatwo przepchnąć obrońcom. No i w końcu te jego dośrodkowania są dokładne, zalicza te asysty. Wczoraj drugie spotkanie z Gibraltarem rozegrała nasza reprezentacja. No tu wynik mógłby się tylko jedno, oczywiście zwycięstwo. Zastanawialiśmy się, ile tych bramek zdobędą nasi reprezentanci. Zdobyli 8, ale stracili jedną bramkę. No i nasza reprezentacja jest chyba jedyną kadrą, której bramkę strzeliło i San Marino, i Gibraltar.
No rzeczywiście, to jest niechlubny rekord, no ale o tym myślę, że nie będziemy chcieli zbyt długo pamiętać. Cieszy ta postawa w ofensywie, chociaż można było tak się tutaj zastanawiać, czy po tej drugiej, trzeciej strzelonej bramce naszym się będzie chciało dla kibiców jednak zrobić ten show. Na szczęście tutaj nasi zawodnicy nie zawiedli i naprawdę ten dorobek był ukazały, chociaż osobiście liczyłem, że może zostać pobity ten rekord San Marino, kiedy wygraliśmy jeszcze za kadencji Leo Benhakera 10-0.
No troszkę zabrakło, padło 9 bramek, 8 po naszej stronie, 2 Kamil Grosicki, 2 Robert Lewandowski, 2 również Arkadiusz Milik, trafił Błaszczykowski z karnego, no i ten debiutant, czyli Bartosz Kapustka z Krakowi, on ma zaledwie 18 lat, już zadebiutował w kadrze, zdobył w debiucie bramkę, no cóż, tylko życzyć, żeby tak dalej się rozwijał. Ciekawa sytuacja była wczoraj podczas tego rzutu karnego miał strzelać Robert Lewandowski, ale Kamil Glik wymyślił, żeby to jednak Błaszczykowski podszedł do tego karnego. Lewandowski ustąpił. No, wspaniały gest dla Błaszczykowskiego, który ostatnio jest w dołku, jeżeli chodzi o jego formę. Może po tej zdobytej bramce w reprezentacji pójdzie teraz z górki.
No i wejście Smoka też, dodajmy, zaliczył debiutant, a więc Bartosz Kapustka, zawodnik Krakowi, który pojawił się na boisku w 62 minucie. Już 11 minut później skorzystał z dobrego dośrodkowania właśnie Grosickiego i dostawił nogę, czym zaskoczył bramkarza rywali. Bardzo nas to cieszy, że kolejny zawodnik dostaje szansę od trenera Nawałki, chociaż też liczyłem na to, że chociaż kilka minut dostanie inny zawodnik, który oczekuje na debiut, a więc Kamil Wilczek.
Jeżeli chodzi o naszą ofensywną grę, no to wygląda wspaniale. Robert Lewandowski ma 10 bramek, Arkadiusz Milik już 6, Kamil Grosicki 4, chodzi oczywiście o całość eliminacji. Łącznie tych bramek mamy 29 i zdobyliśmy ich już więcej niż do tego Euro, do którego awansowaliśmy za kadencji Benhakera.
Tak, czy i też... do Mundialu za kadencji Pawła Janasa.
Tak, czyli no bardzo dobry wynik, a zostały nam jeszcze dwa mecze do rozegrania. I właśnie, jak wygląda teraz sytuacja w naszej grupie? Jesteśmy na drugim miejscu, mamy tych punktów 17, Niemcy prowadzą, mają punktów 19. My zagramy w październiku jeszcze na wyjeździe ze Szkocją i u siebie 11 października z Irlandią. Żeby awansować, przydałoby się wygrać oba spotkania, ale to nie jest konieczne.
Nie jest konieczne, tym bardziej, że Szkoci tutaj dość sensacyjnie polegli z reprezentacją Gruzji, stracili bezcenne punkty, jednak to oznacza dla nich, że teraz mają 6 punktów straty do Polaków. Jeżeli myślą o bezpośrednim awansie, muszą wygrać wszystko do końca eliminacji, ale oni jeszcze mają Niemców, więc myślę, że tutaj będzie im trudno. No gorzej z Irlandią, bo tutaj Irlandczycy już w tym pierwszym meczu w Dublinie pokazali, że z nimi będzie rywalizować bardzo ciężko. No ale jeżeli Polacy walczą jak równy z równym z Niemcami, to na wyjeździe, to myślę, że też Irlandczyków są w stanie pokonać.
Tak, ale ze Szkotami gramy właśnie na wyjeździe, a oni wczoraj bardzo dobrze zagrali z Niemcami. Przegrali tylko 2-3. Irlandia pokonała 1-0 Gruzję, czyli obie te ekipy jeszcze utrzymały się w grze, ale nasi w takiej formie na pewno są w stanie zdobyć te 3 punkty i ze Szkocją, i z Irlandią. Oczywiście o tym przekonamy się pewnie dopiero za miesiąc. Ciekawie wygląda też w innych grupach. No znamy już kilka rozstrzygnięć, kilka zespołów, które na Euro do Francji oprócz gospodarzy na pewno pojadą.
No i przede wszystkim wielka niespodzianka, więc bezpośredni awans reprezentacji Islandii. Po raz pierwszy w historii, wyobraźcie sobie Państwo, taką wysepkę, na której mieszka 800 tysięcy mieszkańców i oni awansują do turnieju finałowego, ale awans jak najbardziej zasłużony. Dwa razy Islandczycy pokonali chociażby Holendrów, ostatnio przecież na wyjeździe 1-0. Naprawdę taki zespół grający dość wyspiarską piłkę, ale bardzo skuteczną w defensywie.
No w tej grupie dzieją się prawdziwe cuda, no bo jak to można poczytać w internecie na różnych sportowych stronach, wszyscy pojadą na Euro oprócz Holandii.
Tak, no to wygląda, bo Holendrzy po porażce z Turcją i to dość wyraźną, bo tam było bodajże,
0-3.
Spadli na 4. miejsce w tabeli. Teraz na chwilę obecną nie łapią się nawet do baraża, ale wygląda na to, że z taką dyspozycją, nawet gdyby im się udało jakimś cudem awansować na Euro, to raczej nie mają tam czego szukać. Ta zmiana pokoleniowa przychodzi bardzo ciężko. Najbardziej doświadczeni zawodnicy już wydają się wypaleni, a tych młodych następców na razie jest zbyt mało.
Na całkiem innym biegunie jest reprezentacja Walii. Nie wiem, jak oni to robią, no bo grają praktycznie jednym zawodnikiem, świetnie im to wychodzi i nie tylko, że już są pewni awansu do Euro, to mogą awansować nawet na 4. miejsce w rankingu FIFA. No to jest coś niespotykanego, żeby ekipa, która jeszcze niedawno była daleko, daleko za nami, no teraz była na 4. miejscu w rankingu.
No i tym bardziej to jest policzek dla Anglików, którzy są w tym rankingu niżej niż Walia. No ja sobie takich rzeczy nie przypominam nawet z kart historii. historii. No ale Walia gra naprawdę bardzo skutecznie, przede wszystkim imponuje defensywa. Tylko dwie stracone bramki w 8 spotkaniach. Swoje z przodu robi Gareth Bale, o którym wspomniałeś jako zdecydowanym liderze, ale no jest kilku też innych ciekawych piłkarzy, jak chociażby Aaron Ramsey przecież z Arsenalu, czy Iñaki Williams ze Swansea, więc są zawodnicy ograni w Premier League. No a jeżeli chodzi o jeszcze inne grupy, no to na pewno warto zwrócić uwagę na Austriaków. Austria też nowa, utalentowana generacja piłkarzy z Dawidem Alabą na czele i oni również pewnie zmierzają w kierunku Mistrzostw Europy.
No Anglicy robią wszystko co mogą, żeby ta Walia jednak tak nie odstawała, bo też już są pewni awansu do Euro. Ostatnio wygrali 6-0, no ale z San Marino to nie jest jakiś zadziwiający wynik, a wszystko możliwe jest w tej grupie, jeżeli chodzi o Szwajcarię i Słowenię, chociaż na razie Szwajcaria jest bliżej tego awansu. Świetny mecz zresztą między tymi przeciwnikami. Szwajcarzy prowadzili już na wyjeździe 2-0, a i tak przegrali 3-2, a Szwajcarzy zaczęli strzelać dopiero po 80 minucie. Słabo tę eliminację zaczęła reprezentacja Hiszpanii, ale już zdążyła wygrać u siebie ze Słowacją 2-0 i prowadzi w swojej grupie, a dzisiaj będziemy mieć bardzo ciekawe spotkanie, pewnie o drugie miejsce właśnie między Słowacją a Ukrainą.
No i jeszcze tak mnie tu zaciekawiła rywalizacja w grupie F, bo tam zespół losowany z pierwszego koszyka, więc Grecja na ostatnim miejscu ciągle bez zwycięstwa z 3 punktami, zaś no na prowadzeniu...
strzelili bramki, myślałem.
Tak, dwie bramki w 8 meczach, zaś na prowadzeniu jest Irlandia Północna, która przed tymi eliminacjami była losowana z koszyka numer 5, no a Grecja upadła tak nisko, że jest nawet za Wyspami Owczymi w tabeli grupy F.
Bardzo ciekawie wyglądają te eliminacje do Euro. Nasz trudno sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało samo Euro, ale to już za rok.
Oby z Polakami.
Przekonamy się o tym już za niecały miesiąc i oczywiście o tym będziemy mówić. Dzisiaj już się z Państwem żegnamy. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.